Kurczę, kto dzisiaj wolno startuje? Może przez te twoje restarty przed programem. Witamy w 37. odcinku Rozmowy Kontrolowanej, programie, w którym, jak się okazuje, wskrzeszamy pionierów polskiego internetu i przesłuchujemy ich, nie znając żadnej litości. Dziś, jak co tydzień, witają was Adam Lange oraz...
Adam Hekwe, dzień dobry.
Na początek, jak zwykle, ogłoszenia duszpasterskie, które przedstawi Adam.
Dzisiaj krótko i na temat... A mianowicie, co dzisiaj mogę wam powiedzieć? No dzisiaj mogę wam powiedzieć, że już za rok, oh my hack, słuchajcie, no będzie nam to towarzyszyć co tydzień. A ja się strasznie jaram tym, że ta konferencja wraca w kolejnej edycji. Jaram się tym, że mam okazję zrobić ją jeszcze lepszą i że zaprosić jeszcze fajniejszych ludzi, jeszcze lepszych prelegentów. A mam nadzieję, że tak to wszystko przebiegnie. 27 listopada 2021. Zapiszcie sobie już w kalendarzu, żeby potem, jak mi ktoś będzie tłumaczył, że już ma zajęte, to będę przypominał i będę odsyłał do tych odcinków, żeby sprawdzić, czy oglądał. Więc lepiej zapiszcie. A nasza wersja podcastowa na live zaufana trzeciastrona.pl. Wkrótce na tej stronie pojawią się też linki do transkrypcji, ponieważ pracujemy bardzo intensywnie nad transkrypcjami, aby cały nasz wysiłek i naszych szanownych gości utrwalić ku chwale potomnych i tych, którzy nie zawsze lubią słuchać. Można tam znaleźć już link do jednego odcinka, który jest przepisany i opublikowany, a wkrótce pojawią się kolejne, bo są już w korekcie. Warto czekać do końca, będziemy rozdawać UBK-je. Dzisiaj wszystkie pytania będzie zadawał nasz gość, bo ma ich bardzo dużo. Niestety UBK-ów mamy tylko 3 od firmy Eprinus, dystrybutora na Polskę. No i dobrze, do rzeczy.
Słuchajcie, nie wiem, czemu on będzie miał tyle pytań, bo tyle lat jest już związany z internetem, że już tylko powinien mieć odpowiedzi, no, ale skoro ma tyle pytań, to dobrze. Słuchajcie, nasz dzisiejszy gość z internetem w Polsce ma styczność już ponad 44 lata. Jego imię to nie 44, ale inaczej. Zaczynał od BBS-ów, administracji, w międzyczasie gdzieś tam irycopował. Potem skoczył na dyrektorskie stanowiska w wielkich korporacjach. Ogólnie człowiek orkiestra polskiego internetu. Poznajcie Andrzeja Karpińskiego.
Dzień dobry.
Cześć, Andrzej. Dzień dobry.
Jeszcze jaki kulturalny.
Jest to, no, trochę trzeba sprostować twój wstęp, bo internet to nie ma 44 lat. 44 lata to ja mam, więc no, internet to trochę krótszy.
No ale tam wiesz, podkolorujemy trochę, tu się wytnie, tu się podpudruje i będzie, że 44 lata od urodzenia Andrzej zajmuje się internetem. Ku chwale. Andrzeju, na początek standardowe pytanie i standardowa prośba do naszego gościa. Przedstaw się naszym słuchaczom i powiedz, kim jesteś i czym się zajmujesz.
Andrzej Karpiński, lat 44, obecnie dyrektor bezpieczeństwa w Biurze Informacji Kredytowej i w Biurze Informacji Gospodarczej Infomonitor. Dzień dobry.
No, dzień dobry, witamy szanownego pana. Przedstawiłeś się aktualnym twoim statusem. On się dosyć sporo zmieniał na przestrzeni lat, do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast patrząc na twoją edukację, to tak nie zanosiło się, że będziesz zajmował się bezpieczeństwem. A możesz nam opowiedzieć, jakie różne rzeczy studiowałeś i zgłębiałeś w oficjalnych ramach systemu edukacji i dlaczego akurat tak?
Wiesz co, to oficjalny system edukacji tak naprawdę w moich czasach trochę nie ułatwiał zajmowania się IT, bo pochodzę z Lublina i jak skończyłem ogólniaka, to generalnie nie było w Lublinie kierunku informatycznego nigdzie na żadnej uczelni. Była jakaś fizyka komputerowa, była matematyka tam z elementami, natomiast nie było informatyki jako takiej. No i stąd jak gdyby trochę z takich zawirowań edukacyjnych poszedłem po maturze, uwaga, na fizykę. Trochę tą fizykę postudiowałem, natomiast no koniec końców doszło do mnie, że no nie chcę być nauczycielem fizyki, bo wtedy taką perspektywę generalnie się miało po skończeniu takich studiów, a dodatkowo już dość intensywnie zajmowałem się pracą, no i przyszły jakieś tam oferty pracy z Warszawy. Przeniosłem się z Lublina do Warszawy, natomiast no, fizyki nie da się robić zaocznie, w żaden inny sposób, to są po prostu twarde, pięcioletnie, ciężkie studia i z tego co wiem, to chyba do dzisiaj są tylko w takim trybie, to znaczy nie da się tego zrobić inaczej. Wcześniej pewnie trochę chciałeś zahaczyć, bo domyślam się, że gdzieś tam zerknęliście na LinkedIna. Tak, skończyłem szkołę muzyczną. To były generalnie też takie trochę dziwne czasy, bo taki końcówka komuny, lata 80. i tak naprawdę świat szary, trochę straszny, trochę niczego nie było. Generalnie tam na rodzinę było 200 gram szynki miesięcznie, paliło się w piecach węglem, takie tam dziwne, dziwne historie. I tak naprawdę ta nasza szkoła to była taka troszkę okno na świat, bo mieliśmy co chwilę jakichś zachodnich, zagranicznych generalnie gości, lekcje, koncerty, inne takie dziwne rzeczy i tak naprawdę trochę więcej luzu niż w normalnym systemie edukacji. Natomiast no, mówiliście o 44 latach w IT, to generalnie u mnie w domu IT było obecne jakoś tam od małego. Pamiętam, że jako dziecko bawiłem się, nie wiem, dziurkaszem taśm perforumowanych i jakby patrzyłem, jak rodzice jako geodeci zresztą dłubią na jakichś programowanych kalkulatorach Texas Instruments. Wynalazłem gdzieś tam w archiwum domowym o taki artefakt, zaświadczenie skończenia kursu programowania w Kobolu na jakichś takich dziwnych komputerach EMC z 75 roku. No i generalnie geodezja to był pierwszy taki, taka dziedzina, która tak naprawdę poważnie podeszła do informatyki w Polsce. Tak naprawdę już w latach 70. duża część map, systemów współrzędnych i tak dalej było zinformatyzowane. Później kolejne tam gałęzie gospodarki do tego dołączały, natomiast zdecydowanie geodeci byli jednymi z pierwszych. Zresztą do dzisiaj ta informatyka w geodezji jest no, taką mocną dziedziną. No generalnie tak się zaczął mój kontakt jak gdyby z IT. Później no, w tej szkole muzycznej nagle się okazało, że muzyka ma bardzo dużo wspólnego, uwaga, z systemem dwójkowym. Nie wiem, czy wiecie, oktawa to jest częstotliwość przez dwa. No i generalnie muzykę daje się zapisać no, w sumie w systemie dwójkowym. Jest to taka fajna cecha dźwięku. Dodatkowo dźwięk daje się generować przy użyciu no, syntezatorów, komputerów i tak dalej. Pamiętam koniec lat 80. W Lublinie otworzył się pierwszy sklep muzyczny z syntezatorami. Otworzył go pan Milewski gdzieś tam na skrzyżowaniu Lipowej i Racławickiej w Lublinie. My żeśmy tam chodzili po lekcjach oglądać te syntezatory. Oni tam, jako że byliśmy ze szkoły muzycznej, nie niszczyliśmy tego sprzętu, tylko tam jakoś po prostu korzystaliśmy z tego w miarę kulturalnie, to nawet nie bardzo nas przeganiali. No i generalnie to było takie coś, co dało mi generalnie kierunek na informatykę. No, nagle się okazało, że jak jest syntezator, no to jest MIDI, jak jest MIDI, no to jest komputer, jak jest komputer, no to już przepadłem i wsiąkłem w to IT i w ogóle nie chciałem już być muzykiem. I to taka była historia.
Andrzej, ja tego mam uwagę techniczną, bo wcześniej brzmiałeś dużo lepiej na naszych testach, czy jesteś na właściwym mikrofonie, bo trochę nam trzeszczysz.
Trzeszczę, a teraz jest lepiej?
Jest lepiej.
Jest lepiej. Jest lepiej.
Po prostu za daleko od mikrofonu była.
Może dlatego, że Andrzej ma tak dobre słuchawki, że ściągają mu to, co mówimy z jego słuchawek i tak jak będziecie słyszeć pogłos, to niestety ma za dobry sprzęt po prostu. Andrzeju, ja myślałem tak szczerze między nami, że tą szkołę muzyczną wybrałeś tylko i wyłącznie po to, żeby nauczyć się grać na gitarze i potem przy ogniskach podrywać studentki. No ale skoro mówisz, że to było jakby rozpoczęcie twojej kariery informatycznej i ma to dużo wspólnego z informatyką, to pozostaje mi się tylko zgodzić. Słuchaj, twoja kariera jest pełna niespodzianek, tak jak już wspomniałem. Trochę w Dzienniku Wschodnim, trochę byłeś serwisantem, trochę ekspertem IT, trochę dyrektorem IT, sieci, bezpieczeństwo i tak dalej, tak cały chyba rozstrzał IT, jaki można sobie wymyśleć. Trochę tego dużo. Ile lat to już trwa? Ile lat jesteś aktywny zawodowo?
Co pierwszą moją taką normalną umowę o pracę miałem w 93 roku, natomiast wcześniej oczywiście siedziałem sobie na uczelni, gdzieś tam w okolicach giełdy, bo to w ogóle była taka śmieszna sytuacja. No jeżeli już zaczęliśmy się interesować informatyką, komputerami generalnie, no to jedyną metodą zdobycia czegoś w tamtych czasach były w sumie trzy sposoby. Można było to przywieźć z zagranicy, niektórzy tak robili, można było kupić w Peweksie, wtedy jeszcze były Peweksy, albo można było pójść na giełdę, były takie giełdy komputerowe najczęściej organizowane w szkołach i tam generalnie ludzie handlowali sprzętem, kopiowali sobie oprogramowanie, jakieś tam książki i tak dalej, nie było innych źródeł dostępu do IT, więc ja regularnie co tydzień na tą giełdę chodziłem, przegrywaliśmy tam programy, jeździliśmy czasami do Warszawy po dostawę nowych, czasami tam krakowaliśmy zabezpieczenia, żeby się te kasety dawało przegrywać, robiliśmy jakieś nieśmiertelności w grach, inne takie dziwne rzeczy. No i tak naprawdę na giełdzie spotkałem ludzi, którzy przesiadywali na UMCS-ie, na którym okazuje się działał pan Skorzyński, który udostępniał pracownię, udostępniał terminale dzieciakom. My mieliśmy, znaczy ta grupa ludzi, która tam wtedy przychodziła, to był taki przedział 12, 16, 17 lat. Były wystawione komputery, zresztą PCXT, takie bardzo nowoczesne, na korytarzu po prostu. Można było sobie podejść do tego komputera i w tym komputerze, uwaga, był internet, były jeszcze terminale bitnetowe. No i my żeśmy oczywiście okupowali te komputery, tłukli się, kto tam więcej godzin przy tych komputerach spędzi. No i zrobiliśmy różne dziwne rzeczy temu raczkującemu internetowi, bo to były dokładnie początki. Lublin wtedy wisiał całe miasto, cały LAN na modemie 2400. Tak, 2400 bitów na sekundę, cały kampus uniwersytecki. To był super w ogóle internet. No, w tamtych czasach, jakbyśmy kogoś spytali o pocztę elektroniczną, to generalnie popukałby się w głowę i no, nie istniało takie pojęcie. No i my żeśmy chodzili na ten uniwerek. Mieliśmy konta na, po pierwsze Novell, po drugie były oczywiście Unixy, natomiast jeszcze Linuxa wtedy nie było. Bawiliśmy się na, były takie SCO Unixy na PC-tach, one już nawet na 286 chodziły. No i były duże IBM-y chodzące pod VMS-em swoją drogą. To też taka fajna historia z VMS-em, bo na jednym ze spotkań ISSY poproszono mnie, żeby poprowadzić prezentację na temat wirtualizacji i tak dalej. No i generalnie zrobiłem taki bardzo wysokopoziomowy opis systemu VMS i spytałem się w sali, o czym ja opowiedziałem. No oni tutaj, że VMware, że tam powiedziałem, że no sorry chłopaki, ale to jest system VMS z lat 60. i on już te wszystkie cechy takie nowoczesnej wirtualizacji, przydział pamięci i tak dalej, to wszystko już było. No i generalnie ta grupa dzieciaków dzieliła się na dwie grupy. Pierwsza grupa to byli tak zwani młodziarze. Oni sobie tam grali w gierki takie tekstowe, chodzili, zabijali jakieś stwory. No i druga grupa to byli tacy, którzy próbowali się czegoś nauczyć. Bo to było fajne na przykład zepsuć tym młodziarzom grę, albo nie wiem, wygrać im tam jakieś młotki czy inne rzeczy. No i ja niestety należałem do tej drugiej grupy, to znaczy staraliśmy się coś od czasu do czasu zepsuć. No i niestety to się udawało, tak? Tutaj takim apogeum było, jak spiąłem ze sobą cały ten lubelski Novell z takim samym Novellem wrocławskim. Przez dwa dni cała sieć przestała działać, nikt nie wiedział, co to się wydarzyło i dlaczego to przestało działać. No i generalnie wzięto mnie gdzieś tam na dywanik do pana Skorzyńskiego i ówczesnych adminów, no i dostałem tutaj ciężką reprymentę, żebym więcej tak nie robił. No i zaproponowano mi, żebym prowadził uczelnianego BBS-a. No, jak gdyby miałem do wyboru, że albo więcej tu nie będę przychodzić, albo przyjmę tą propozycję, to z siłą rzeczy przyjąłem tą propozycję. Zresztą BBS, taka telekomunikacja, to zawsze mnie trochę kręciła, bo czytałem sobie w Bajtku, jak to fajnie komputer z komputerem gada, a w ogóle nie miałem o tym jeszcze pojęcia. W sensie to taka telekomunikacja była dla mnie abstrakcja i to była możliwość nauczenia się tego. No i siedliśmy generalnie z Grześkiem Staniakiem, Maurycym Werońskim, zrobiliśmy tego BBS-a, on zresztą działał.
Wiesz co, opowiedz w ogóle naszym młodszym słuchaczom, co to jest BBS, bo to ludzie sobie nie wyobrażają.
Słuchajcie, to były takie czasy, że nie było internetu, łącze stałe to w ogóle nie było takiego pojęcia, bo nawet taka uczelnia dodzwaniała się modemem do Warszawy. Modem to chyba jeszcze mniej więcej wszyscy pamiętają, takie urządzenie, co się podłącza do telefonu i ono tam generalnie piszczy sobie w ten telefon i można się połączyć łączem cyfrowym z drugim takim komputerem. No i BBS to był taki system, do którego można było sobie zadzwonić, czyli jeżeli ja w domu miałem komputer z modemem, to mogłem wykręcić numer tego BBS-u, zadzwonić sobie do tego BBS-u, tam z kimś pogadać, zostawić pocztę, ściągnąć pliki, zrobić tam całą masę różnych dziwnych rzeczy. Jeszcze raz, nie było wtedy internetu, nie było jeszcze 0.20, więc no jak gdyby tego typu problem był. No i miałem sobie tego BBS-a, tam zaczęły w pewnym momencie, on się zrobił taki dość użyteczny, bo mieliśmy na przykład notowania giełdowe, mieliśmy, nie wiem, numery z dodatku komputerowego do gazety. Było generalnie co poczytać, tak? Były donosy, były polskie zasoby internetu Maszkowskiego, można było wysyłać maile do internetu. No, taki generalnie systemik, z którym można było się połączyć i coś tam sobie z tego komputerka porobić. No i oczywiście, żeby to działało, no to jeździliśmy do innych BBS-iarzy do Warszawy. Były takie słynne spotkania w Zielonej Gęsi, gdzie sobie ten taki świadek Fido się spotykał, rozmawiał, wymieniał się softem, no i generalnie było wszystko fajnie, działaliśmy sobie.
Poznałeś wtedy Stana Tymińskiego?
Wiesz co, tak, ja miałem zresztą bardzo duże starcie wtedy ze Stanem Tymińskim, żeśmy sobie potem porozmawiali nawet osobiście, dlatego że, wiesz co, ja wtedy byłem taki jeszcze młody, nieokrzesany, robiłem BBS-a za publiczne pieniądze uczelniane, on mi postawił komercyjny system, który miał 100 razy tyle linii telefonicznych, co u mnie na uczelni. Byłem strasznie zły, tam mu trochę nawrzucałem, no on mnie zaprosił, żeby porozmawiać i wyjaśnić, jak ta sytuacja wygląda, no i ja taki mały szczawik wtedy pojechałem do Warszawy, porozmawiałem sobie ze Stanem Tymińskim, on mi pokazał podziemia Mariotu, pozwiedzałem, jak to wszystko, trochę mi ciśnienie opadło i generalnie już tolerowałem jak gdyby współistnienie takiego tworu jak Maloka. Swoją drogą działaliśmy na dokładnie tym samym softcie i były to jedyne, z tego co wiem, w Polsce BBS-y, które na oprogramowaniu galaktykomowym chodziły.
Tam niektórzy wspominają te czasy, jak patrzę w komentarze, że w tamtych czasach to tak naprawdę na linię telefoniczną do domu się czekało 10 lat na przykład, żeby tak, w ogóle podłączyć. Taki zwykły telefon, żeby podłączyć.
Tak, my mieliśmy na uczelni 4 linie do swojej własnej dyspozycji. To było tak naprawdę fajne, wygodne, można było się pobawić, co więcej uczelnia płaciła za impulsy, tam do jakiejś granicy oczywiście, no nie można było sobie zadzwonić do Stanów i nie wiadomo co robić, natomiast no tak, było to fajne, dawało jakąś tam możliwość pobawienia się. Poza tym jeszcze jedna fajna rzecz, ten BBS stał na uczelni, my generalnie byliśmy wśród pracowników naukowych związanych z IT w tamtych czasach, więc to było fajne źródło takie wiedzy, doświadczenia, to byli, dalej są fajni, mądrzy ludzie i tak naprawdę mieliśmy dostęp do sprzętu, no to były czasy, gdzie wybrańcy mieli w domu, nie wiem, Amigę, Commodora czy tego typu sprzęt, a ja siedziałem sobie na uczelni obok konweksa, miałem na nim konto i generalnie dostęp do technologii w ogóle niewyobrażalnej wtedy dla normalnego człowieka, tak? Więc to jak normalnie mówiliśmy o kasetach, to my mieliśmy, nie wiem, dyski jakieś tam gigabajtowe już wtedy. No i to jak gdyby też było fajne, dawało jakieś tam możliwości w zakresie nauki, tak?
To prawda. Andrzeju, jesteś kolejną osobą, którą gościmy, która ma mega, mega bogate doświadczenie zawodowe. I jakbyśmy chcieli je w całości omówić, to pewnie standardowo musielibyśmy z tydzień rozmawiać tutaj, żeby przejść przez każdy punkt w twojej karierze. Skupmy się na firmach, które uważasz za najważniejsze w tej karierze. Może jesteś w stanie nam któryś z nich przybliżyć trochę.
To paradoksalnie ja mam w swojej karierze stosunkowo mało firm, bo raczej jestem długodystansowcem, w sensie nie zmieniałem pracy za często, bardzo nie lubię zmieniać pracy i rzadko to robię. Generalnie potem gdzieś tam po tych moich uczelnianych przygodach zatrudniłem się w takiej lokalnej firmie XYZ, która się potem stała lubelskim oddziałem TCH Components. To była pierwsza firma Tomka Chlebowskiego, swoją drogą znanego obecnie w branży security. I zajmowaliśmy się tak naprawdę hardwarem, przy czym takim hardwarem z trochę wyższej półki. To znaczy nie były to typowe składaki z Tajwanu, które raz działały, raz nie działały, tylko no, mieliśmy generalnie sprzęt markowych firm. Może nie będę tutaj marek, które wprowadziliśmy na polski rynek, mówił, bo byłaby kryptoreklama, natomiast no, generalnie sporo z tych znanych dzisiaj producentów to wtedy generalnie my żeśmy wprowadzali. Były takie konkursy organizowane przez Enter, no i generalnie sprzęt TCH-u wygrywał wszystkie te konkursy. My tam się żeśmy generalnie doktoryzowali z jakichś white state'ów, z rodzajów pamięci, z buforów w chipsetach, w najróżniejszych dziwnych rzeczach, które okazują się, że miały no, dość duże znaczenie dla działalności. Jakoś równocześnie wtedy zahaczyłem się w Dzienniku Wschodnim, bo się okazało, że oni potrzebują zrobić dodatek komputerowy, taką tam parę stron na temat IT. Nie bardzo ma kto pisać, więc zaczęli szukać gdzieś tam na uczelni. Ja się zgłosiłem, coś tam pisałem, potem w międzyczasie się okazało, że prowadzący no, ma swoją pracę naukową i temu się woli poświęcić niż tworzeniu gazety, więc jakoś spadło na mnie prowadzenie całego tego dodatku i jakoś tam po 2 czy 3 latach takiego życia no, doszedłem do wniosku, że no, mogę oczywiście pracować 20 godzin na dobę na 3 etatach, bo mniej więcej to tak było, że miałem swoją działkę w tym serwisie, miałem coś tam do roboty na uczelni, miałem coś tam do roboty w gazecie, no, zarabiałem tam wtedy też przyzwoite pieniądze jak na szczeniaka tak naprawdę. Natomiast to nie było to, tak? Nie wyobrażałem sobie życia w ten sposób przez dłużej. No i zacząłem się rozglądać, co dalej ze sobą zrobić. No jako, że już tam jakąś markę miałem na rynku z racji tych moich przygód IRC-owych, no to się nagle okazało, że jest możliwość zatrudnienia się w warszawskim ATM-ie. To była taka też fajna firma. Taki trochę instytut naukowy, więc mi to pasowało, bo tam prezes był doktor habilitowany fizyki, więc mieliśmy jak gdyby wspólne trochę zainteresowania fale, sposób myślenia. To był, jest zresztą dość światły człowiek. No fajnie mi się generalnie tam pracowało, no bo mówię, taka atmosfera trochę jak na uczelni, sporo naukowców, sporo fajnych rzeczy i tak naprawdę technologia, która znowu była trochę inną od tego, co wokół, no bo wyszedłem z tego świadka PC-towego i tak naprawdę mieliśmy tam Silicon Graphics, mieliśmy Kreje, mieliśmy zamiast zwykłych switchy ethernetowych sprzedawaliśmy ATM, swoją drogą jak przyszedłem do ATM-u, to właśnie robiliśmy słynny eksperyment na targach Polman, gdzie powstała sieć POL34, także maczałem jako żółtodziób niestety, ale odrobinkę palce we współpracy z tworzącym się wtedy POL34. No i generalnie przez tam pierwsze 2 lata byłem takim zwykłym inżynierem wdrożeniowcem. Jeździłem po jakichś elektrowniach wdrażać firewall, robiłem jakieś lany w No, takie typowe zadania inżynierskie u typowego dużego integratora. No i z fajnych rzeczy to zrobiliśmy na przykład dość duży system dla powstającego wtedy nowej siedziby Sądu Najwyższego. Tam generalnie robiłem między innymi zabezpieczenia i to był w sumie mój pierwszy taki większy projekt w zakresie security, mniej więcej okolice 99 roku. I wtedy pierwszy raz miałem, pamiętam, taki profesjonalny kontakt z chociażby Mirkiem Majem czy Krzyśkiem Silickim z NASK-u, bo razem z nimi podłączaliśmy tą całą infrastrukturę do internetu, zabezpieczaliśmy to i generalnie jakoś to tam zaczęło działać. No i później tak naprawdę w międzyczasie tam od ATM-u odłączyła się część telekomunikacyjna, bo ATM też był w ogóle pierwotnie pierwszym komercyjnym operatorem internetu w Polsce, natomiast zostało to potem sprzedane jako IKP Atom na zewnątrz. No i pozostał taki niedosyt, bo w środku było sporo ludzi, którzy widzieli jakąś szansę tak naprawdę w telekomunikacji. Zaczęliśmy się drapać w głowę, co z tym zrobić. Ja już miałem tak jakąś tam pozycję w firmie, trochę okrzepłem po tych 3 latach, no i generalnie jak gdyby padł taki fajny pomysł, żeby położyć w Warszawie światłowody i zobaczyć, co z tego wyjdzie. No i wtedy to jest w ogóle taka śmieszna sytuacja, bo te światłowody kładliśmy w studzienkach ówczesnej TEPSY. Warszawa była podzielona na 3 dyrekcje. Te dyrekcje ze sobą nie bardzo gadały, bo tam wchodziła jakaś korporacyjna polityka, ci dyrektorzy się chyba nie lubili za bardzo. Do tego TEPSA ówczesna no miała chyba 120 tysięcy pracowników, czy jakoś tak strasznie dużo, no i cały obiekt tych dokumentów, zleceń i tak dalej był papierowy. W związku z tym my budowaliśmy sieć po kawałkach w różnych miejscach Warszawy w ten sposób, że do momentu skończenia sieci TEPSA się nie połapała, co my żeśmy zbudowali w ich studzienkach. No i dopiero jak już to wszystko było, no na długoterminowych umowach jak gdyby włożone w kanalizację TEPSY, to dopiero wtedy ten ściśle tajny projekt został ujawniony i pokazaliśmy, no wiecie, my tu mamy nowego operatora. No i to się generalnie skończyło tak, że jakoś w ciągu roku przejąłem 70% ruchu międzyoperatorskiego w Polsce z TEPSY do tej nowej sieci, to był Atman. Zrobiliśmy tam duży punkt wymiany ruchu, mieliśmy zagranicę, która wreszcie działała, mieliśmy gwarancję pasma, a nie 64-kilowe CIRy na framkach i inne takie dziwne rzeczy. Problemem był tranzyt ruchu do TEPSY, do ówczesnego Polpaku, no i tutaj też troszkę ograłem ówczesną telekomunikację, wpuszczając ten ruch bokiem przez bramkę akademicką w NASK-u, bo się okazało, że była podpisana niewypowiadalna umowa pomiędzy NASK-iem i telekomunikacją o tranzyt ruchu, więc ja kupiłem sobie dużo tańsze łącze z NASK-u i wpychałem cały ruch do TEPSY przez NASK. Swoją drogą tam gdzieś pod koniec naszej współpracy kanalizowałem 70 czy 80% tego łącza między NASK-iem a TEPSY ruchem z Atmanu. No i generalnie ta sieć rosła, później się okazało, że w paru rzeczach to chyba mieliśmy rację, bo rynek zaczął tak robić. Ja pamiętam, miałem taką ideę, że czymś, co najbardziej psuje sieć, są routery. To znaczy każde wejście na poziom warstwy trzeciej i wyżej to jest porażka. I sieć powinna działać tak, żeby generalnie routować raz. No i oczywiście to było w sprzeczności z tym, jak tam mówiła teoria budowy sieci, że tu ma być brzeg, dostęp, core i w ogóle. No wtedy było bardzo mało tego ruchu, więc ja stwierdziłem, że to jest w ogóle bez sensu robić taką trójpoziomową jak gdyby strukturę sieci. No i zrobiliśmy wszystko na centralnych routerach takich wielkich, które mieliły z jednego portu na drugi, wprowadzając tak naprawdę jakieś takie minimalne opóźnienia w porównaniu z tym, co normalnie się robiło na rynku. I się okazało, że to zadziałało, to znaczy dzięki takiej strukturze udało się odpalić, nie wiem, gadu-gadu, grono czy inne takie rzeczy, które nie działały nigdzie więcej. To znaczy oni przyszli do nas po ratunek, bo nie dało się tego serwisu odpalić ani na Polpaku, ani na żadnym innym łączu, no bo generalnie struktura sieci, układ tego wszystkiego psuły tą usługę na tyle, że ona nie działała. No u nas działała, generalnie taka była różnica. No i ten internet jakoś tam zaczął się rozwijać, zaczęliśmy wychodzić do innych miast. No i sieć jak gdyby rosła i ja z tą siecią też jakoś tam rosłem. W Atmanie w sumie spędziłem 10 lat, więc to jest dość długo. Tak jak mówiłem, ja generalnie no, nie lubię zmieniać pracy, jak nie ma jakichś powodów ku temu. No i powód tutaj tak naprawdę był taki, że ja się trochę znudziłem na koniec. To znaczy to już był taki stan, że wszystko działało, nie trzeba było za bardzo tego dotykać. W zasadzie płacili fajne pieniądze, ja nie musiałem chodzić do pracy, bo miałem, że tak powiem, nazwisko, więc robiłem, co chciałem i w pewnym momencie jest takie olśnienie, że w zasadzie to się cofasz, a nie rozwijasz, nie? I zająłem się przez moment jakimiś systemami telemedycznymi, zrobiliśmy tam dla jednej z dużych firm taki system do dajkomowy do gromadzenia i opisywania zdjęć rentgenowskich, jakichś tam tomografów i tak dalej. No i potem rozstałem się z Atmanem i z wielkiego dyrektora operacyjnego Atmanu trochę spadłem na znowu stanowisko takiego inżyniera. Wróciłem trochę do korzeni, poszedłem do Kumaku znowu jako wdrożeniowiec. W tym Kumaku spędziłem 1,5 roku, nawet tam troszkę więcej, ale generalnie jakoś krótko, bo jednym z wdrożeń był system ochrony przed spamem w notabene telekomunikacji polskiej. No i po tymże wdrożeniu chłopaki zaczęli spytać, czy generalnie tam już była to taka ekipa między innymi chłopaków z Bitnetu, z tych korytarzowych takich plumców, plernów i tak dalej. No i generalnie zaczęli pytać, czy to nie jest dobry pomysł, żebyśmy coś razem porobili. No ja najpierw podchodziłem do tego, no weźcie, gdzie ja do tepcy pójdę. No, całe życie walczyłem z tepcą, a tutaj we mnie. Ale koniec końców jakoś się okazało, że to jest dobry pomysł i fajne miejsce i tylko krowa nie zmienia zdania, więc generalnie poszedłem na rozmowę o pracę i ta rozmowa o pracę w tepsie to było w ogóle coś. No, miałem dwie tury. Pierwszą turę miałem, pamiętam, z mlekiem. Mleko dało nam jakieś zadania takie magiczne, co włosy mi stanęły dęba. No i się okazało, że to potem on się przyznał, że wziął jakieś testy takie z TCI i rozdawał to zainteresowanym. No i wtedy chyba tylko ja i Łukasz Pisarczyk zdaliśmy te testy, no i nas przyjęli, nie? Co to tam było? Tam były źle zrobione maski sieci w ten sposób, że generalnie ARPy nie wracały, szły gdzieś tam w maliny, no i rozwiązaniem było postawienie ARPROXy, poprawienie tych masek, albo zrobienie statyków generalnie z ARPami na, to jedyna metoda, jak gdyby, która powodowała, że ten obrazek, który tam był pokazany w tym zadaniu, zaczął działać. Potem miałem drugą turę rozmowy, pamiętam, z Arturem Barankiewiczem, ja mu tą rozmowę wypominałem potem bardzo długo, bo wyczytał gdzieś w moim CV, że byłem spektrumowcem, no i tak chwilę pogadał, co ja na tym spektrumie robiłem, no i ja mówię, no coś tam programowałem, najpierw Basic, potem Assembler i tak dalej, on załapał na Assembler. Okazało się, że na studiach miał jakieś na informatyce zajęcia z Assemblera. No i zdał mi pytanie o różnicę pomiędzy Z80 i 8080, no i generalnie siedział jeszcze wtedy Limanowski na rozmowie. I jakoś tak po 6 minutach kazał mi się przymknąć, a Arturowi nie zadawać więcej głupich pytań, nie? Bo to jest generalnie taka historia. No i zacząłem pracować w TEPS-ie, najpierw jako ekspert bezpieczeństwa. Robiliśmy różne rzeczy, opiniowanie dokumentacji, testy bezpieczeństwa, no to co robią, to co wy robicie w tej chwili, generalnie taka inżynierska normalna robota. No i w międzyczasie dostałem do poprowadzenia, do wdrożenia SIEM-a w TEPS-ie. Jeszcze nie był Orange, to była Telekomunikacja Polska. My żeśmy wcześniej tak naprawdę nie zarządzali w takiej skali logami. To wdrożenie zajęło nam rok, wdrożyliśmy ArcSight'a, tam podłączyliśmy dobrych kilkadziesiąt systemów, dość taka skomplikowana instalacja nam wyszła. Pamiętam, to chłopaki wtedy z ówczesnego SafeCompa, obecnie się tam rozjechali, głównie w czwórce dużych, największych pracują, natomiast generalnie wdrożenie było fajne, bo byłem dość wymagającym klientem, to znaczy dla mnie nie ma czegoś takiego, że producent na przykład nie poleca upgrade'u systemu. Dla mnie system operacyjny nadal ma być zaupgrade'owany, ma być up-to-date. Mi nie interesuje, że oprogramowanie producenta na tym nie działa. No. To nie było dla mnie tłumaczenie, więc no, jak gdyby wbrew dokumentacji, wbrew deklaracji producenta, popatchowaliśmy oczywiście te wszystkie Linuxy, tam zrobiliśmy jakieś magiczne optymalizacje, no i potem przyjechali na kontrolę z ArcSight'a i pamiętam ich zdziwienie, bo na takim dość przeciętnym sprzęcie zrobili testy wydajnościowe, czy ta cała konfiguracja, instalacja jest w miarę dobra. No im wyszło tam 15 tysięcy EPS-ów per jeden menadżer, powiedzieli, że to jest niemożliwe. Powtarzali te testy przez 3 dni, nie chciało wyjść inaczej, stwierdzili, że nie widzieli w ogóle takich wyników nigdzie na świecie. No i przyjęli nam tą instalację. No i koniec końców zostałem wezwany na dywanik do ówczesnego dyrektora bezpieczeństwa. To był Rafał Jaczyński, swoją drogą teraz w Huawei pracuje. Był jeszcze Piotrek Świałek, tam Patryk Gęborys, Artur. No i z grobową miną pan dyrektor Rafał pyta mnie, i co ty takiego narobiłeś? No, wielkie oczy, no ale z czym? No z tym ArcSight'em. Mówię, kurde, ale no to działa tutaj test, żeśmy przeszli w ogóle wdrożenie. No co ty najlepszego wdrożyłeś? To miało być wdrożenie na 2 lata, a ty to w rok skończyłeś. No bo mi żeście nie powiedzieli. Nie? No i generalnie zapomnieli mi powiedzieć, jaki był harmonogram wdrożenia. Zrobiliśmy to połowę za krótko, no i tam w ramach opierdę dostałem nagrodę prezesa i generalnie tak się zaczęło robienie jakichś tam większych rzeczy w TEPS-ie, potem w Orange'u.
Andrzej, musimy powoli przyspieszać, bo opowiadasz historię internetu już tak. Kazałeś sam, żeby cię stopować, więc mamy jeszcze trochę pytań do zadania.
Dobra, to przechodzę do security. No i generalnie po wdrożeniu ArcSight'a w TEPS-ie zrobiliśmy trochę jeszcze takich ogólno już rynkowych, bardziej dużych rzeczy związanych z security, nie wiem, wywaliśmy port 25, zrobiliśmy blackholing, postawiliśmy parental control dla dzieciaków, zrobiliśmy DDoS protection, potem flow specy w sieci operatora, no, dość dużo tych takich wdrożeń było. No i tam oczywiście w międzyczasie awansowałem z eksperta do dyrektora tego mojego zespołu. No i w pewnym momencie zacząłem się rozglądać i zastanawiać, co dalej, bo stuknęło mi 11 lat tym razem w Orange'u i trochę się zacząłem nudzić, trochę się zacząłem rozglądać za rozwojem, za czymś nowym, no bo miałem poukładany świat, miałem poukładaną maszynkę, wszyscy ludzie świetnie robili swoją robotę, no i generalnie w zasadzie tak dochodzisz do wniosku, że jesteś niepotrzebny, że w zasadzie bez ciebie to też to wszystko już zaczyna działać. No i tak chodziłem i dojrzewałem do zmiany, nie? No i w pewnym momencie do tej zmiany dojrzałem. No i tutaj się nałożyło parę rzeczy, bo ja chciałem spróbować czegoś innego. Orange to generalnie firma międzynarodowa, więc w międzyczasie zdążyłem trochę z naszymi Francuzami i pojeździć po świecie i zobaczyć, jak się robi w innych krajach security. No i zachciało mi się zrobić coś za granicą, więc zacząłem się rozglądać, co by tu, gdzie można. Było parę ofert, ale no, przychodziłem po takiej ofercie do domu, rozmawialiśmy z żoną, czy to można, czy w ogóle, a to daleko, a coś tam, no i przeszła mi oferta jedna, druga koło nosa. No i pogadałem z żoną i generalnie ustaliliśmy, że przy następnej ofercie to po prostu mówię od razu, że biorę i no i jedziemy. No i niestety przyszła oferta z Iraku, więc powiedziałem, że biorę, przyszedłem do domu, no i mówię, słuchaj, no jadę do Iraku, no i spakowałem się i pojechałem, nie? Tam na miejscu trafiłem do telekomu, który się nazywa Asiacell. To jest największy telekom tam na terenie Iraku. Właścicielami są głównie Kurdowie. Odpowiadałem tam generalnie za bezpieczeństwo sieci. Zrobiłem im strategię bezpieczeństwa, dlatego że telekomu nie mieli takiego dokumentu. Generalnie zobaczyłem, jak działa, jak różni się telekom wykonany w takich warunkach europejskich od Bliskiego Wschodu, co poznałem trochę inną kulturę pracy, bo to też ci ludzie się jednak różnią od nas, tak? Mają trochę inny system wartości, trochę inaczej się komunikują, inne tam normy zachowania i tak dalej. No i generalnie było dość fajnie, przy czym w pewnym momencie zrobiło się niestety niebezpiecznie, bo z jednej strony nadchodził COVID. Ja wróciłem 2 tygodnie przed zamknięciem granic, przed odwołaniem lotów, więc to tak naprawdę ostatni moment. Po drugie, tam była taka sytuacja z zabójstwem generała Sulejmaniego przy lotnisku w Bagdadzie. No i generalnie ja nie wyglądam jak Arab, nawet jak zarosnę, to mam niebieskie oczy i raczej kolor skóry jak świnka, a nie jak obywatel Bliskiego Wschodu, więc mam małe dzieci generalnie, więc uznaliśmy z żoną, że to jest ten czas, żeby zakończyć tą przygodę. Natomiast jakbyście mnie spytali, czy bym to powtórzył, tak, to była dobra decyzja i fajna przygoda, zrobiłbym to jeszcze raz. Poza tym, tak w ramach kryzysu wieku średniego, niektórzy chodzą i udają, że żona nie wie o jakiejś tam 18-letniej dziewczynie, inni jedzą kanie, inni skaczą na spadochronie, ja mam taki wyjazd i generalnie tak do tego podszedłem, i generalnie wracając potem do Polski, zacząłem się zastanawiać, co dalej, było trochę fajnych ofert na stole, rozglądałem się tak naprawdę za sektorem finansowym, bo później gdzieś tam w międzyczasie, już nie opowiadałem, skończyłem sobie studia, zresztą tam parę rodzajów, ale już zupełnie inaczej niż jak się studiuje jako 20-latek. To znaczy studiując tam w wieku około 40 lat, wiesz, że to jest czas, który zabierasz swoim dzieciom, bo jesteś na uczelni, a nie z rodziną. To jest kasa, którą płacisz z tego, co zarobiłeś, a nie kasa od rodziców, czy tam darmowe studia od państwa, i masz zupełnie inne podejście tak naprawdę, więc skutek jest taki, że oczywiście byłem najlepszy roku, tam dyplom z wyróżnieniem i w ogóle takie dziwne różne rzeczy. Natomiast podszedłem do tego tak, że wykorzystałem każde 5 minut, które tam byłem, wyssałem wszystko, co się dało z wykładowców, prowadziłem tam z nimi jakieś dysputy i tak dalej, i zaciekawiła mnie tak naprawdę ta część związana z ekonomią i z finansami. Że coś mi się zapaliło, że może ja powinienem gdzieś w tych okolicach pracować, ale jednak w tej działce, którą umiem, bo umówmy się, studia to jest za mało, żeby być profesjonalistą i pracować, jak się nie ma doświadczenia, a z kolei łapać doświadczenie koło 40 to jest słabo, nie, bo już trochę za późno. Generalnie praca w IT w tej takiej branży okołofinansowej wydała mi się czymś fajnym, czymś dobrym. Przy okazji rozwojowym, bo z jednej strony ja jestem w stanie wnieść jakieś tam doświadczenie z telekomunikacji, czy generalnie z tego, co robiłem do tej pory, co pewnie wydało mi się, że będzie ciekawe dla tej branży. Z drugiej strony ja też mam możliwość nauczenia się, bo oni mówią trochę innym językiem, mają swoje metody działania i generalnie chciałem to poznać, jak się w takim świecie żyje, jak się w takich warunkach pracuje. Miałem już podpisaną nawet umowę o pracę z jednym takim dużym międzynarodowym bankiem. To nie ten, który zatrudni nas wszystkich, tylko taka konkurencja tego, ale na bardzo podobnej zasadzie działający. Natomiast doszła do mnie jeszcze taka oferta z BIK-u i poszedłem na rozmowę o pracę i szczerze mówiąc mnie zaskoczyło. Zaskoczyło mnie parę rzeczy na tyle, że zdecydowałem się wybrać jednak BIK, a nie pracę w banku. I tak z perspektywy czasu, bo od kwietnia tam już jestem, powiem wam, że jestem zadowolony i to był w sumie chyba dobry wybór. Więc teraz zajmujemy się bezpieczeństwem w BIK-u. Mamy tam całkiem sporo projektów i całkiem sporo rzeczy, o których rynek tak naprawdę nie wie, Adam, zaspałeś?
Wszystko jest...
Nie, Andrzej, mów. Chciałem tylko naszym słuchaczom powiedzieć, że to jest pierwszy odcinek z cyklu 50 o historii internetu w Polsce. Andrzej będzie naszym częstym gościem.
Konkretnie będę prowadził odcinki od 1 do 50.
Opowiada tak ciekawe, że nawet po komentarzach widzimy, że tak wam się super podoba, że Andrzej pewnie bym mógł tak opowiadać i opowiadać, ale Andrzej, jeszcze raz stawiam cię do pianu, pamiętaj, że czas nam leci, a jeszcze musisz parę rzeczy nam opowiedzieć.
Znaczy plus jest taki, że Andrzej nieprowadzony za rękę sam zadał sobie 7 pytań kolejnych, które mieliśmy na liście, mi już tylko jedno zostało oprócz tych tradycyjnych. A pobiliśmy też absolutny rekord długości monologu, skoro już go przerwaliśmy, to już przerwaliśmy, także ten rekord chyba w tej edycji nie zostanie pobity, bo przed godziną 15 chcemy skończyć jednak naszą audycję, ale Andrzeju, naprawdę, możesz jeszcze opowiedzieć o Biku, a potem przestań.
Dobra.
Bo mamy jeszcze pytania.
Teraz ja mam do was pytanie, jeśli mogę.
No,
z czym wam się kojarzy Bik?
Z alertami.
No, jesteście wyedukowani, wam się kojarzy z alertami. Natomiast w większości ludzi BIK niestety kojarzy się z ogłoszeniami wątpliwej treści na drzewach, gdzie jest napisane chwilówka bez BIK, na przykład, że to jest korzyść, że ktoś udziela pożyczek i nie sprawdza tego w BIK-u, nie? I to jest pewnego rodzaju wyzwanie dla mnie, co tu zrobić, żeby nasz światek bezpieczeństwa wiedział trochę więcej na temat tego, co BIK jako instytucja robi. Otóż BIK jako instytucja zajmuje się wcale nie finansami i bankowością, tylko zajmuje się IT i bezpieczeństwem. I to jest pierwsze takie trochę łamiące takie stereotypy stwierdzenie, dlatego że gdybyśmy nie mieli centralnego rejestru informacji kredytowych, to typowe oprocentowanie pożyczki byłoby na poziomie chwilówek. Czyli nie mielibyśmy kredytów tam z marżą 2, 3 czy kilka procent, tylko banki musiałyby wziąć ryzyko związane z tym, że nie mają wiedzy na temat klienta na siebie, czyli przełożyć to w kosztach na klienta końcowego i wszystkie pożyczki, kredyty, hipoteki i tak dalej mielibyśmy oprocentowane znacznie wyżej, dlatego że banki miałyby straty spowodowane brakiem informacji, no i musiałyby jak gdyby rewanżować sobie te straty tym, co klienci płacą w kolejnych ratach, więc to jest tak naprawdę BIK powoduje, że płacimy niższe raty. BIK powoduje, że banki nie mają strat i BIK powoduje, że jeżeli dobrze spłacamy te raty, to mamy szansę dostać pożyczkę na dowód, ewentualnie niższą marżę gdzieś tam w banku, jak sobie pójdziemy. To jest podstawowe takie zadanie BIK-u. BIK jest w ogóle instytucją powołaną na mocy prawa bankowego i partycypują w wymianie informacji dokładnie wszystkie banki w Polsce, jest dokładnie 100% pokrycia. No i poza udzielaniem tej informacji, no bo jesteśmy oczywiście ogromną bazą danych na temat zobowiązań kredytowych i obecnych i wstecznych, mamy całą masę takich usług związanych z bezpieczeństwem, jest platforma antyfraudowa, jest Cyber Fraud Detection. To są generalnie systemy, które pozwalają chronić rynek bankowy przed fraudami. No jak popatrzycie na PAF, to w 2020 roku ochroniliśmy de facto przed wyłudzeniami na ponad 300 milionów złotych. I to jest de facto rola BIK-u w tym systemie bezpieczeństwa, a nie pożyczka bez BIK na drzewie czy gdzieś tam pod budką z piwem, nie? Kolejna ważna rzecz, no wy akurat wiecie, co to są alerty, co to są scoringi, raporty, natomiast spora część osób tego nie wie, że taki alert to jest sposób na ochronę nas samych przed kradzieżą tożsamości. Krótko mówiąc, jak ktoś nam ukradnie komplet danych, podrobi dowód, no to jest w stanie w tej chwili dość skutecznie wziąć pożyczki w iluś instytucjach finansowych i dowiemy się o tym dopiero jak nam komornik do drzwi zapuka. Chyba że sobie założymy wcześniej alerty i będziemy mieli informację o tym, że ktoś właśnie w jakimś oddziale banku próbuje wziąć kredyt, co więcej możemy zablokować możliwość wzięcia na nas kredytu. Jest w tej chwili rozwijana taka usługa blokada kredytowa, która powoduje, że dopóki tego nie zdejmiemy, to nie weźmiemy żadnego nowego zobowiązania finansowego. Kolejna rzecz, mamy taki cały moduł, dział czy sposób pomocy jak gdyby ofiarom wyłudzeń. To znaczy, jeżeli ktoś ukradł ci pieniądze, wziął na ciebie kredyt, nie wiem, ukradł ci kartę, cokolwiek innego, zgłosiłeś to na policję, to możesz się z takim zaświadczeniem z policji zgłosić do BIK-u i dostaniesz od nas cały darmowy pakiet alertów, raportów i wszystkiego, co ci jest potrzebne, żeby sobie sprawdzić, czy to jest aby na pewno jedyne zło, co cię spotkało, czy być może czyha na ciebie kolejnych kilkanaście kredytów, które cię za dwa miesiące objawią w postaci kolejnych komorników. Kolejna rzecz, no jak gdyby kontaktujemy te osoby z właściwymi zespołami security w bankach, tak żeby można było odpowiednio wcześnie zareagować i spróbować coś znaleźć, no bo nie wiem, chociażby zapisy z kamer z oddziału z banków są trzymane przez określony czas. Jeżeli sprawa wychodzi z komornika po pół roku, roku czy kiedy, no to może się okazać na przykład, że już nie ma zapisów z kamer i ciężko nawet szukać, kto zrobił nam niespodziankę, więc to jest tak naprawdę ta część działalności, którą się zajmujemy i to jest w sumie zestaw jakichś tam usług dla ochrony systemu finansowego i tak bym postrzegał tak naprawdę rolę BIK-u. To, że tam komuś nie dam, bank nie udzieli kredytu, bo ma negatywną historię kredytową, no cóż, no, jak się bierze pożyczki, to należałoby je spłacać, więc
wszystko tak już wiemy o BIK-u. Andrzej, mamy jeszcze serię pytań. Jedno, które skrzętnie ominęliśmy. Wiem, uprzedzam to, że wiem, że możesz odpowiadać na to pytanie długo, długo, długo. Ale miej na uwadze też czas, tak? Jeszcze pamiętaj, że musimy zrobić konkurs, ale pytanie jest jeszcze o rzecz, o temat, który pominęliśmy i to jest IRC, bo poza tym, że byłeś sysopem BBS-ów, byłeś także IRCOPem IRCLublin.pl, jak dobrze pamiętam, i koordynatorem IRCFnet.pl. I teraz tak w dużym skrócie, przede wszystkim dla tych, co nie wiedzą, czym się różnił IRCNET od FNET-u i jak w ogóle zostałeś IRCOPem, jak to się wydarzyło?
Słuchaj, to też było tak jeszcze w tych czasach takich akademickich, około BBS-owych. Chodził wtedy na fizyce, na FUW-ie IRC-serwer, chodził IRC-serwer u późniejszych onetowców Zyzia, Kaza, Agi na AGH-u, chodził u Nexusa i Bobiego IRC-serwer w Poznaniu. No i generalnie my byliśmy dość dużym ośrodkiem akademickim. W Lublinie działały dwa uniwersytety, pięć w ogóle generalnie państwowych wyższych uczelni, kilkadziesiąt do 100 000 studentów równocześnie. No i generalnie zaczęliśmy dyskutować i walczyć o uruchomienie IRC-serwera w Lublinie. Było oczywiście tam trochę dyskusji i tak dalej. Koniec końców to się udało. Artur Urbanowicz uruchomił ten IRC-serwer. No i po jakimś czasie jak gdyby porozmawiałem i zostałem IRC-opem na tym, że IRC Lublinie, a potem gdzieś tam na przestrzeni dziejów pokłóciliśmy się z ówczesnym koordynatorem Piotrkiem Kucharskim. No i że tak powiem, w takiej sytuacji są możliwe dwa scenariusze, albo się zmieniasz w szkodnika i w ramach, że tak powiem, wojny robisz działania wywrotowe, albo zabierasz zabawki i robisz coś swojego. Ja wybrałem tą drugą drogę i postanowiłem podłączyć z osobnym serwerem DFnetu. Ten serwer zresztą działał tam ze 20 lat, dopóki to nie umarło śmiercią naturalną, bo raz, że nikt już z tego prawie nie korzystał, dwa, nie miał się kto tym zajmować, bo każdy miał jakieś tam ważniejsze sprawy. Czym to się różniło? No sieci były rozłączne, były trochę różne zasady, potem było trochę różne oprogramowanie na do prowadzenia tejże działalności, natomiast no co do zasady chodziło z grubsza o to samo. Co więcej, obie sieci działają do dziś, na obu można mnie do dziś spotkać, więc jeżeli ktoś jeszcze pamięta, co to IRC, to na obu Nick Carpio, zapraszam, można się do mnie odezwać.
Nawet zaufana trzecia strona ma kanał na IRC-u, chciałem wam przypomnieć.
Tak, nie byłem na nim od 3 lat, ale podobno wcale na tym nie cierpią.
Ja byłem w zeszłym tygodniu.
Korzystajcie, korzystajcie. To cały czas działa. To fajne narzędzie.
Tak, gdyby tylko trochę więcej bramek było takich niewymuszających cały czas otwartego połączenia albo jakichś cudów ze screenami i innymi cudami. No dobrze, słuchaj, zastanawiam się, czy to pytanie zadać, bo boję się o harmonogram naszego spotkania, ale jednak no, to jest tradycja już, więc pytanie, co robisz, jak nie zajmujesz się pracą? Czy oddzielasz w ogóle życie zawodowe od swojego hobby jakiegoś dodatkowego? Masz coś takiego niezwiązanego w ogóle z tym, co robisz zawodowo?
Wiesz co, no różne rzeczy staram się robić, staram się czytać, oczywiście czas jest tutaj jakimś problemem, natomiast no na przykład bardzo lubię z młodym patrzeć się przez teleskop, czytać tam o jakichś dziwnych gwiazdach i tak dalej, szukać potem tego, to jest jakiś tam konik. Pewnie dłubię troszkę tak około elektronicznie w jakiś tam Raspberry, tu parę malinek gdzieś leży w okolicy, robią różne rzeczy, na razie bardziej się bawię niż do czegoś konkretnie to służy. Natomiast no, jestem zafascynowany komputerkiem wielkości pudełka zapałek, na którym można zrobić w sumie wszystko. Lubię generalnie też brać rodzinkę i gdzieś po prostu pojechać, odłączyć się, oderwać w ogóle od rzeczywistości. Mamy jakieś tam swoje regularne wyjazdy w góry, nad morze, jeździmy po jakichś lasach połazić i tak dalej. To są takie rzeczy, które lubię, które mi się podobają. Lubię słuchać muzyki, to generalnie trochę mi zostało z szkoły muzycznej, że czynnie to nie gram generalnie, natomiast to też uczy słuchania, więc sporo słucham. I to takie rzeczy, jeżeli chodzi o spędzanie wolnego czasu.
Kolejne z pytań standardowych. Na jakim systemie pracujesz na co dzień? Widać, w tle masz Windowsa, od razu widać, mówię ci tam z tyłu widać.
To zależy, bo tu na przykład wyświetlacie się na Linuxie, natomiast do takiej pracy typowo biurowej zdecydowanie Windows, maile przychodzą pod Windowsem, dokumenty ofisowe przychodzą no, w ofisie. Próbowałem LibreOffice, natomiast są bardzo duże problemy ze zgodnością tak naprawdę i część dokumentów się zwyczajnie nie czyta, więc jak gdyby no poniechałem hardkoru i na co dzień biurowo pracuję pod Windowsami, jak potrzebuję to jest Linux.
No dobra, to by, znaczy ja cały czas jestem w szoku, że potrafię na tak skomplikowane pytanie odpowiedzieć tylko trzema zdaniami, ale ostatnie, Commodore czy Atari, bo wspominałeś coś o Spectrum, ale tu musisz się opowiedzieć po której ze stron.
No właśnie nie mam żadnej ze stron, bo wiesz co, no zawsze miałem Spectruma. Tego Spectruma miałem trochę ze względów geodezyjnych, to znaczy był taki program do obliczeń geodezyjnych, którego tam mama używała i on chodził tylko na Spectrum. No dlatego mieliśmy Spectrum w domu, to obliczenia geodezyjne no tam robiła raz na dwa razy w tygodniu czy coś takiego, więc przez pozostały czas komputer był mój. Nigdy nie miałem ani Commodora, ani Atarynki, natomiast potem w serwisie naprawiałem oba, więc zdarzało mi się wylutowywać tam SID-y inne takie i z Commodorynki, i Atarynkę też naprawiać, więc no niestety, ale muszę ogłosić remis.
Przebolejemy. No dobrze, słuchajcie, to udało nam się rzutem na taśmę zamknąć część wywodów. Czas na pytania. I tu chciałem od razu uprzedzić, Andrzej przygotował 21 pytań i to nie jest żart, ale nie mamy tyle UBK-ów, więc musiał wybrać 3, ale będą fajne. Andrzeju, pytasz i sprawdzasz odpowiedzi, więc mikrofon dla odmiany w twoje ręce.
Dobrze, to pierwsze pytanie. Co to jest?
Tak, i dla osób, które słuchają nas tylko w wersji audio, Andrzej pokazuje tajemniczy metalowy obiekt przed kamerą. Obiekt jest mniej więcej prostokątny, składa się z dwóch jakby sklejonych ze sobą obiektów. Jeden jest duży, drugi jest mniejszy. Metal jest koloru srebrnego, z jednej strony ma dziurkę, ten drugi obiekt się rusza. Jest jakby na zawiasie na tym pierwszym obiekcie.
No to czekamy na odpowiedzi.
Wygląda jak zupełnie nic. Andrzeju, kontrolujesz?
O, jest już chyba poprawna odpowiedź.
Nie. Tak.
Jest.
Tak.
Wiktor, tak? Ja widzę Wiktora. Andrzeju, czy to jest urządzenie do wybijania kart perforowanych?
No w zasadzie nie kart, tylko taśm, ale myślę, że możemy uznać. To znaczy taśmę perforowaną zakłada się tutaj pomiędzy takie dzióbki po zamknięciu. Jeszcze była do tego taka plastikowa część, którą się robiło dziurki w tejże taśmie. Myślę, że możemy uznać, bo trudno wpaść na odpowiedź. Także gratuluję.
Wiktorze, byłeś najszybszy, więc proszę o maila z numerem paczkomatu i telefonu na adam@zaufana3strona.pl, a UBK od Eplinusa ruszy do ciebie.
Andrzej zgubił tą małą plastikową część do tego wichajsterka i dlatego nigdy nie dokończył swojego programu, który gdzieś tam dłubie. Ostatnio nam mówił, także... Dobra, Andrzej, następne pytanie.
Ja jeszcze tylko powiem, wykorzystując popularność tego programu, jeżeli ktoś ma tą plastikową część do tego metalowego wichajstra, a nie ma metalowego wichajstra, to dajcie znać, skontaktujemy was z Andrzejem, jakoś się dogadacie.
Dokończycie tą aplikację.
Słuchajcie, drugie pytanie jest takie. Mamy sobie taką architekturę procesorów x86. Ta architektura procesorów no, jest rozwijana, bo pojawiły się najpierw kolejne tam wersje zwykłe x86, potem rejestry 64-bitowe, których obecnie używamy, no i potem kolejne rozszerzenia. I teraz odpowiedź prosiłbym podać, uwaga, w kilobajtach. To jest ważne, żeby się komuś jednostki nie pokiełbasiły, bo ja potrzebuję cyfry, a odpowiedź ma być w kilobajtach. I teraz uwaga, treść pytania. Jaka jest pojemność rejestrów AVX w wersji 512? W kilobajtach. Łącznie.
No dobrze, Andrzej, teraz musisz już kontrolować odpowiedzi, bo my nie mamy
pojemności. Ja też kontroluję.
Adamie, ty znasz, pamiętasz, co miało być odpowiedzią?
Tak, znam.
A, no dobrze. To kontrolujcie.
Jak nam idzie?
No, a jeszcze nie ma poprawnej odpowiedzi? Nie strzelajcie.
Ile się mieści w tym procesorze kilobajtów? No, w rejestrach.
Są niektóre strzały całkowicie losowe, niektóre są mnożnikami liczby 2. Wielokrotnościami liczby 2. Są też odpowiedzi typu 0,7.
No jest jedna odpowiedź prawidłowa, ale widać, że strzelane jest. Jest strzelane, ale strzał jest poprawny.
No 32 rejestry po 512 bitów każdy, tak? Czyli 16 kilobitów wchodzi się do środka, przez 8 to jest 2 kilobajty. Taka jest pojemność. Generalnie tyle można wpakować do środka, do procesora.
Adamie, no miałeś szczęście, mój imienniku, czy też nasz imienniku. Także Adamie, na adam@zaufana3strona, numer paczkomatu wraz z numerem telefonu. Dobry strzał, tym pogratulować. Andrzeju. Pytanie numer trzy
będzie branżowe, mianowicie Komenda Główna Policji razem z BIK-iem prowadzi taką stronę poświęconą ochronie pacjentów przed wyłudzeniami. Jak ta strona się nazywa?
To dobra zagadka, bardzo branżowa, bo ja nawet nie mam pojęcia.
Ja też nie mam pojęcia, Andrzej patrzy w odpowiedzi.
Pojawiają się jakieś odpowiedzi typu dyżurnet, ale to nie ta instytucja i nie ten pacjent. Bastion, bezpieczny internet, chroń PESEL, to nie ta redakcja. Patrzymy dalej, co się pojawi. Zabiłeś ćwieka ludziom. Nieskradzione.pl chyba ktoś znalazł. Tak, Sylwia. Brawo ty. Sylwio, gratulacje. Nie wiem, czy widziałaś, czy strzeliłaś, ale to dobra odpowiedź, także poprosimy maila na adam@zaufana3strona.pl z numerem paczkomatu i numerem telefonu. A UBK ruszy do ciebie. Gratulacje. Ja chciałem teraz zagrać wabank, bo wiem, że Andrzej ma naprawdę dużo fajnych pytań. Daj jeszcze ze dwa, ja znajdę jakieś nagrody niespodzianki.
No to na przykład jak zorganizować w COBOL-u pętlę for? Potrzebuję instrukcji, jaką się to robi.
No to teraz egzamin z wieku tak naprawdę. No cóż, czekamy, czy mamy...
Spojrzałem w ściągę.
To jest taka tajna metoda rekrutacyjna, bo po prostu Andrzej potrzebuje jakiegoś programisty COBOL-a i w ten sposób go znajdzie, bo to jedyny sposób, żeby go wyciągnąć spod ziemi. Go tu nie.
Są odpowiedzi, ale niekompletne.
Są jakieś słowa kluczowe, ale
znaczy, jak nie będzie kompletnej konstrukcji, jak gdyby to słowo kluczowe z jakimś tam wyjaśnieniem w sumie też załatwi sprawę.
Czekaj, bo tam coraz bliżej chyba się pojawiają. Już
o, już ma, chyba jest. Według ściągi, którą Andrzej podesłałeś, wydaje mi się, że Kamil Sienicki, ale to musisz potwierdzić.
Tak. Wystarczy.
Tak, Kamilu, czy jesteś programistą COBOL-a? Przyznaj nam się, czy to Wikipedia, czy twoja miłość do wymarłych języków zadecydowała. Tak czy inaczej, jako pierwszy podałeś właściwe słowa kluczowe, więc nagroda niespodzianka. Jeszcze nie wiem, co to będzie, ale będzie, mam nadzieję, fajne.
Niezamówiony kredyt.
Nie, to nie będzie miało nic wspólnego z produktami Biku, myślę, na razie przynajmniej. Poproszę o numer paczkomatu i numer telefonu, a coś na pewno ruszy do ciebie. A Andrzeju, to jeszcze jedną sponsoruję w takim razie.
Jeszcze jedną, no to powiedzcie mi, jakie jest najdłuższe wykorzystywane dziś i stworzone przez człowieka łącze telekomunikacyjne? Jaką ma długość?
O ile można się pomylić?
No, 15-20%.
Odpowiedź TPS-a nie jest tutaj... Nie trzeba powiedzieć, skąd, dokąd jest to łącze. Takie jedno.
O, to jest grube pytanie. Podchwytliwe mocno.
Czekajcie, patrzymy.
Musicie myśleć out of the box, może w ten sposób, żeby odpowiedzieć na to pytanie.
Kto słuchał uważnie tego, o czym Andrzej mówił w ramach swoich hobby, ten może złapać trop. Pojawiają się jakieś wartości typu 40 tysięcy kilometrów, 35 tysięcy kilometrów, ale nie, to nie.
Słuchajcie, są częściowo poprawne odpowiedzi, tylko pamiętajcie, żeby odpowiedzieć w jednej linii. Jakie to jest łącze? I no, drugie pytanie było, jaka jest jego długość?
Tak, czekamy, kto pierwszy umieści obie wartości w jednym wierszu. Adam, ty masz ściągę?
Mam.
To kontroluj. O, mamy coś. Czy tam Piotr? Czy to dobry wynik?
Jest dobra odpowiedź.
Piotr Augustyn, tak? Dobrze patrzę?
Więc najdłuższym użytkowanym wciąż stworzonym przez człowieka łączem telekomunikacyjnym jest łącze z Ziemi do sondy Voyager 1. Ma ono w tej chwili niecałe 20 miliardów kilometrów. poziom sygnału jest na poziomie minus 160 dB, prędkość na wyłączu jest na poziomie 160 bitów na sekundę. Z ciekawostek round trip time, to znaczy czas, odkąd wyślemy informację do sondy i ta sonda nam odpowie na pinga, wynosi, uwaga, 1,5 doby z prędkością światła. To jest właściwa odpowiedź na to pytanie.
Czyli w Cantera sobie nie pogramy.
Nie do.
Na sądzie. No dobrze, słuchaj. Piotrze, mail na adam@zaufana3stronapl z numerem paczkomatu i numerem komórki, a jakaś nagroda, niespodzianka ciebie także nie ominie. Wygląda na to, że dobrnęliśmy do brzegu, a bardzo jest nam smutno, że ta podróż była taka krótka, ale staramy się trzymać jakiegoś schematu. Zrobimy kiedyś taki konkurs, gdzie będzie można wybrać, kto wystąpi jeszcze raz, i myślę, że mamy już zwycięzcę, więc pamiętajcie po tym, żeby zagłosować tak jak trzeba, jak chcecie posłuchać jeszcze historii o historii internetu. Andrzeju, dziękujemy ci bardzo za twój czas i za twoje opowieści. I
dzięki.
Myślę, że jeszcze okazja posłuchać. Tak, dziękujemy również za to, że zadbałeś o towarzyszkę dla Stefana. Jest mu bardzo miło. Cały czas był wpatrzony w twoją dziewczynę.
To cóż, trzymajcie się w takim razie. Wszystkiego najlepszego na święta i w nowym roku dla was wszystkich, bo to już tuż. Nie dawajcie się. No i może jeszcze gdzieś tam kiedyś się spotkamy, żeby sobie pogadać.
Chyba musimy osobny podcast w ogóle zrobić o historii internetu w Polsce. Taki z odcinkami 6-godzinnymi, czyli do białego rana.
Tydzień z internetem taki będzie.
Coś wymyślimy.
Andrzeju, jeszcze raz bardzo ci dziękujemy. To była fantastyczna podróż przez te wiele lat i mam nadzieję, że spotkamy się niebawem na żywo. Będziemy mogli sobie jeszcze powspominać te stare czas.
Dzięki.
Do zobaczenia.
Na razie.
A my wracamy jeszcze na momencik do ogłoszeń duszpasterskich. UBK rozdane. Nagrody niespodzianki zaraz idę poszukać. Oh My Heart 27 listopada. Bilety czekają również z giftpakami. A za tydzień odwiedzi nas inny IRCOP, bo mamy miesiąc IRCOPów. Będzie z nami Shadow, czyli Robert Pająk, obecnie reprezentujący Akamai. Jak się wszystko uda, za 2 tygodnie też będzie IRCOP. Taką mam po prostu fantazję. Aż nam się IRCOPi skończą. No i słuchajcie, o 21 w niedzielę wpiszcie do kalendarza, jak jeszcze nie wpisaliście, a jak wpisaliście, to nie zapominajcie zajrzeć. A nagrania, transkrypcje i cała lista odcinków na live.zaufana3stronapl. Stefan pozdrawia bardzo serdecznie, usatysfakcjonowany z tym, że ktoś w końcu przyprowadził Stefanię, także Andrzeju jeszcze raz dzięki za to również od strony naszego maskotka, czy też maslemurka.
Nie mogę z nimi. Słuchajcie, dzięki bardzo, do zobaczenia za tydzień. Wiecie co, tak dzisiaj zacząłem liczyć te odcinki. Jakbyśmy zaczęli tydzień wcześniej, to zakończylibyśmy rok z 40 odcinkiem, a tak zakończymy go z 39, ale nie zwalniamy, będziemy co tydzień, jak co tydzień, w niedzielę o 21. Do zobaczenia za tydzień.
Cześć.